Chwała Bogu. Ja chciałbym dzisiaj moje zwiastowanie poświęcić właściwie wieczerzy. Właściwie wieczerzy. Dawno żeśmy nie zwiastowali Bożego Słowa, które dotyczy szczególnie, konkretnie tego, co jakiś czas obchodzimy w naszym zborze. Myślę, że będzie to także przypomnieniem, a także być może dla niektórych pewna wiedza, pewna informacja, która jest istotna. Coś, co czynimy dosyć często, a tym czymś jest wieczerza, czasami może i nie musi wcale oznaczać, że wszystko na ten temat wiemy. Słyszymy z jednej strony, jak ważna jest wieczerza i podkreślamy, że należy odpowiednio przygotować się do tego, a z drugiej strony, tak jak dzisiaj cytowany fragment z pierwszego listu do Koryntian, że kto w niewłaściwy sposób wieczerzę spożywa, to jak gdyby pociąga to za sobą konkretne konsekwencje. I z jednej strony słyszymy to w Kościele, że to jest bardzo ważne, że w tej wieczerzy, w tym spożywaniu jest jakaś siła, jakaś moc, jakieś zwycięstwo, a z drugiej strony słyszymy coś takiego, co ociera się nawet o śmierć. I choćby już z tego powodu, a jest wiele innych ważniejszych powodów, albo nie, może nie ważniejszych, ale ważnych powodów, dla które warto sobie pewne rzeczy poukładać. Chciałbym też, ażebyśmy zastanowili się, kto może wieczerzę przyjmować, kto może w niej uczestniczyć. Chciałbym parę ogólnych rzeczy powiedzieć na temat wartości wieczerzy i to, co ona przynosi w naszym codziennym życiu. Dlatego, że wieczerza to nie jest tylko moment, w którym wybiegamy kiedyś w przeszłość i wspominamy to, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty, ale wiemy o tym dobrze, że ta wieczerza ma także moc, ma konkretną wartość w naszym codziennym życiu, tu i teraz. Jak długo będziemy jeszcze na ziemi pielgrzymować, aż przyjdziemy do nieba, i ile razy będziemy jeszcze spożywać wieczerzę, to ona ma pewną wartość, ma pewne znaczenie i ta wartość i to, co zawarte w tej wieczerzy jest, my tego potrzebujemy w naszym codziennym życiu. I po pierwsze, ja nie będę cytował tego fragmentu Bożego Słowa, który już został odczytany, bo podstawą chciałbym uczynić ten 11 rozdział, fragment 11 rozdziału. To, co pastor tutaj odczytał, to jest jak gdyby główny fragment, na którym chciałbym oprzeć moje zwiastowanie. I takich kilka rzeczy chciałbym, żebyśmy sobie powiedzieli. Po pierwsze, żebyśmy sobie uświadomili, że wieczerza, kiedy przychodzimy do wieczerzy albo do stołu pańskiego, to wspominamy śmierć Pana Jezusa. I tutaj dokładnie jest powiedziane w ten sposób, jak słyszeliśmy, czytamy tutaj o pamiątce i w 26 wierszu w 11 rozdziale pierwszego listu Pawła do Koryntian jest napisane: albowiem ilekroć ten chleb pijecie, a z kielicha tego, albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Chciałbym przez chwilę tylko zastanowić się, jak rozumiecie to, że kiedy my przyjmujemy wieczerzę, kiedy jesteśmy przy stole, zwiastujemy śmierć pańską. Dlatego w niektórych kościołach jest tak, że ta wieczerza jest co tydzień, w innych jest co miesiąc. U nas jest średnio co dwa miesiące. I gdy czytamy, że śmierć pańską zwiastujecie, to ile razy ten akt dzieje się w naszym zborze, to my po prostu mówimy, że prawie 2000 lat temu był na ziemi krzyż. Podczas wieczerzy w tym zwiastowaniu chodzi, że my mówimy, że był kiedyś na ziemi krzyż i że na nim umarł Jezus Chrystus. I my mówimy, że to jest prawda, że to rzeczywiście, autentycznie kiedyś się wykonało, że kiedyś w historii świata, W historii ludzkości miało miejsce takie zdarzenie. I to właśnie zwiastujemy podczas wieczerzy. To mówimy właśnie o tym, że to była i to jest prawda i my dziś o tym przypominamy. Dlatego, że są dzisiaj ludzie, którzy mówią, że tego nie było. Są ludzie, którzy zaprzeczają, że kiedykolwiek w historii ludzkości był Jezus na ziemi i że umarł na krzyżu Golgoty. Nawet jeżeli są ludzie, którzy wierzą, że Jezus Chrystus jest postacią historyczną, to wielu ludzi nie wierzy w to wszystko, co wykonało się na krzyżu Golgoty, a już też bardzo wielu ludzi nie wierzy w to i nie żyje tym, że to miejsce, to wydarzenie było najważniejsze w historii ludzkości. I dlatego my przy wieczerze przypominamy o tym, że w historii świata nie było ważniejszego zdarzenia. Nie było ważniejszego zdarzenia. Cokolwiek powią historycy, to my przy wieczerzy mówimy, że ważniejszego zdarzenia na świecie nigdy nie było i już nigdy nie będzie. Bowiem ten moment zadecydował o tym, o naszej tożsamości, o naszym życiu, a przede wszystkim ten moment spowodował o naszej wolności i o naszym wiecznym zbawieniu, który przygotował Pan Jezus Chrystus. I my chcemy to mówić. Oczywiście to zwiastowanie nie dzieje się tylko przez wieczerze. My możemy także zwiastować poprzez Ewangelię, zwiastując innym Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Ale nawet jeżeli czasami były takie momenty w historii, że Ewangelia zawodziła, że nie było komu zwiastować, to jedynym miejscem, jedynym momentem w Kościele, w którym była czysta prawda, mówiąca o tym, że Jezus Chrystus umarł, że to jest prawda, to właśnie przy wieczerzy. To właśnie wieczerza była tym miejscem, w którym mówiło się, w którym zwiastowało się, że to była prawda, że to była prawda. I że my z tej prawdy dzisiaj korzystamy i my z tej prawdy czerpiemy moc. Po drugie, ważnym elementem przy wieczerzy jest to, kiedy jesteśmy tutaj razem, że mamy społeczność z Jezusem. To nie jest tylko spożycie kawałka chleba i wypicia wina. Chciałbym powiedzieć, to często pastor powtarza, że to jest tylko chleb i wino, to jest tylko symbol. I my nie przywiązujemy wagi do chleba i do tego wina jako do czegoś, co bezpośrednio wypływa jakaś moc, jakaś siła z chleba i wina. My nie wierzymy w to. My nie wierzymy to, że w chlebie i w winie jest moc albo uświęcenie. My nie wierzymy, że w chlebie i winie jest błogosławieństwo. My w tak nie wierzymy. My nie wierzymy tak jak Kościół anglikański albo Kościół katolicki. My nie wierzymy w transubstancjację, że w momencie, kiedy przychodzimy do stołu, nagle ten chleb i to wino przemienia się w prawdziwe ciało Pana Jezusa Chrystusa i w prawdziwą Jego krew. To jest tylko symbol. Biblia tak nie naucza. Ale to, co chcę powiedzieć, że przy wieczerzy dzieje się coś konkretnego. Dzieje się coś niezwykle ważnego. Dzieje się coś niezwykle istotnego. Bowiem dzieje się to, że my przy wieczerzy autentycznie spotykamy się z Jezusem Chrystusem. Ale to nie jest tak, że my przez cały tydzień żyjemy swoim własnym życiem i żyjemy bez Boga i żyjemy bez Jezusa, tak jakby Go nie było i nagle raz na dwa miesiące przychodzimy do Kościoła i nagle tutaj przy tym stole spotykamy się z Jezusem. Tak nie jest. Chodzi o to, żebyśmy cały czas byli w Jezusie Chrystusie, żebyśmy cały czas mieli z Nim społeczność, a tutaj, kiedy przychodzimy, to jest przedłużenie tej, tej naszej społeczności. Ale w tym momencie, kiedy jesteśmy przy stole, to jest szczególny moment, bowiem w tym momencie my w taki szczególny sposób wracamy do tego, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. W tym momencie my cały czas mamy społeczność. Ja wczoraj miałem społeczność z Jezusem Chrystusem. Ja w piątek miałem społeczność z Jezusem Chrystusem. Ja w czwartek miałem społeczność z Chrystusem. I dzisiaj ją mam. Ale dziś szczególność polega na tym, że w tym dniu pamięcią wracamy do krzyża, do Golgoty, do tego miejsca, w którym ważyły się nasze losy. Wybiegamy z pamięcią do tego miejsca, w którym działo się nasze zbawienie. Po trzecie, to, co w wieczerzy jest ważne i to właściwie jest najważniejsze w tej wieczerzy, to to, że wspominamy w tym momencie o przymierzu. Wspominamy o przymierzu. To, co jest najważniejsze i moc, która płynie, to moc przymierza między nami a Jezusem. To, co dzisiaj dla nas jest mocą, to, co dzisiaj dla nas jest zwycięstwem, to, co pokonuje wszystkich naszych wrogów, to moc przymierza zawarta z Jezusem Chrystusem przez Jego krew. To właśnie stąd czerpiemy siły, to właśnie stąd czerpiemy nasze zwycięstwo. I przy wieczerzy wspomnienie na ten moment przymierza jest niezwykle ważny i niezwykle istotny. Kiedyś było stare przymierze. Autor listu do Hebrajczyków w 8 rozdziale i w 8 wierszu pisze w ten sposób. Albowiem ganiąc ich mówi, oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły, a na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. To jest to przymierze, o którym my tutaj mówimy. Stare przymierze już nas nie obowiązuje, choć ludzie chcą żyć cały czas w swoim przymierzu, w starym przymierzu. Nie będziemy dzisiaj tłumaczyć starego przymierza, ale chcę powiedzieć tak, że Pan Jezus przyszedł na ziemię między innymi po to, ażeby wypełnić zakon, ażeby wypełnić stare przymierze, bo nikt nie był w stanie tego dokonać. Jezus był jedyną osobą, który przyszedł na ziemię i wykonał stare przymierze. I gdy je wykonał, musiał umrzeć. Musiał umrzeć też między innymi dlatego, żeby skończyła się ważność starego przymierza. Bo jak długo ktoś żył, tak długo ono było ważne. Biblia mówi wyraźnie, że każde przymierze kończy się wraz ze śmiercią. I dlatego, że Jezus umarł, wykonał stare przymierze, wykonał stary zakon i umarł. I w tym momencie skończyło się, umarło stare przymierze. Ono było niedoskonałe. Ono nie przyprowadziło ludzi do świętości, do czystości. I dlatego, gdy Jezus umarł i zmartwychwstał, zaczęło się nowe przymierze, które do dzisiaj nas obowiązuje. To przymierze trwa do dzisiaj i ono już jest wieczne. Ono już nigdy nie przestanie trwać. Ilu z was wie, że to przymierze będzie miało wartość w niebie? To przymierze zawarte z Jezusem Chrystusem, a potwierdzone Jego krwią, jest wieczne. Ono już się nigdy nie skończy. Przed Nim były inne przymierza. Były z Abrahamem, były z Dawidem, ale one wszystkie przeminęły. A to jest wieczne, to jest wieczne. My gdy tutaj przychodzimy do tego stołu, to co my przypominamy w tym przymierzu? Oto mówimy sobie, oto przeżywamy to, oto jesteśmy poruszeni tym, że Jezus Chrystus chciał kiedyś za nas umrzeć. My wspominamy to, że On przyszedł i powiedział nam, oto ja przyszedłem do was, do ludzi, ażeby wam pomóc, ażeby wam dać nadzieję, ażeby wam dać zwycięstwo. Byliście w grzechach, Nikt, nie poradziliście sobie. Byliście osamotnieni, byliście bez wiary, byliście bez Boga, byliście bez nadziei. Oto ja przyszedłem z moją krwią. I to nie jest już krew cielców i wołów i innych zwierząt, ale to jest moja święta krew. Ona ma taką moc, że gładzi wszelki grzech. Ona ma taką moc, że nie ma grzechu, którego człowiek by popełnił i nie byłby w stanie być poprzez tą moc krwi oczyszczony. Nie ma takiego grzechu. I w tym przymierzu, i w tym, przy tym stole, gdy spotykamy się tutaj, ażeby spożyć wieczerzę, także przypominamy sobie, że przymierze polega na tym, że ono zawarte jest między dwoma osobami, między Jezusem a człowiekiem. I my przypominamy sobie, że Pan Jezus Chrystus nigdy nie złamał tego przymierza. On był zawsze wierny. Od 2000 lat On jest wierny temu przymierzu i cały czas to, co obiecał w tym przymierzu, cały czas tego dotrzymuje. Cały czas te wszystkie obietnice, te wszystkie cudowne obietnice dnia dzisiejszego, na tu i teraz, ale także te, które będą w wieczności, On cały czas ich dotrzymuje. Problem polega na tym, ażebyśmy przy stole przypomnieli sobie, że my także mamy obowiązek tego przymierza dotrzymywać. Na czym polega nasza rola do tego, ażeby to przymierze było utrzymywane? A więc korzystanie z krwi Jezusa Chrystusa po naszej stronie należy, ażebyśmy byli oczyszczani i uświęcani. Po naszej stronie należy, ażebyśmy korzystali z mocy krwi Twojej świętej. Po naszej stronie należy, ażebyśmy prowadzili życie czyste i święte i bez nagany. To leży po naszej stronie. Po naszej stronie należy, ażebyśmy pokutowali, ażebyśmy byli pokorni, ażebyśmy byli uniżeni przed Jezusem, ażeby w nas było usposobienie takie, jakie było w Jezusie Chrystusie, ażebyśmy byli wierni temu przymierzu, ażebyśmy korzystali z mocy krwi Jezusa Chrystusa, ażeby nasze duchowe życie rozwijało się, żeby nasze uświęcenie pomnażało się, żebyśmy żyli przed Bogiem bez nagany, żebyśmy żyli w jedności, żebyśmy żyli w pokoju, żebyśmy żyli w wieczności, w radości. To jest po naszej stronie. To jest po naszej stronie. I gdy my tego dotrzymujemy, gdy my jesteśmy wierni temu przymierzu, Pan Jezus ze swej strony obiecuje nam wielką łaskę i wielkie błogosławieństwo. A my, kiedy dotrzymujemy tego, że nasza postawa jest właściwa przed Bogiem, przed Jezusem, to wszystko może na nas spoczywać. Możemy mieć w tym udział i możemy tym się cieszyć. Następna rzecz, która jest istotna. Gdy my tutaj przychodzimy do stołu Pańskiego, to jest takie miejsce w Biblii, właściwie 10 rozdział listu do Koryntian, pierwszego listu do Koryntian. Chciałbym, żebyśmy przeczytali to. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział. I tu jest napisane tak. Ponieważ jest jeden chleb, my ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. I jeszcze wiersz wcześniej. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej, a chleb, który łamiemy, czy nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Jak rozumiecie to, że chleb, który łamiemy, jest społecznością ciała Chrystusowego? Dlatego, że w tym momencie sięgamy czegoś, co jest po naszej stronie. Jak rozumiecie to, że to jest jedno ciało? Tu przed chwilą był bochenek chleba i to jest jedna część tego chleba. Ta jedna część tego chleba to jesteś ty, to jest jeden zborownik. To jest ta jedna część, to jest jeden zborownik. My nie mówimy o Kościele, Ale my teraz mówimy o zboże. Mówimy teraz o zboże. I ten zbór to jest jeden bochenek chleba. I wiecie, co wieczerze jest ważne? To wtedy będzie miało moc i wartość w twoim życiu, kiedy zrozumiesz, kiedy nie tylko zrozumiesz, ale doświadczysz tego, że bez jedności między sobą, bez miłości między sobą, wieczerza nie ma sensu. Wieczerza jest kłamstwem i obłudą. Jeżeli przystępujemy do kościoła, to w zborze, do wieczerzy, to musimy mieć świadomość, że wieczerza to jest tak, jak że zbór to jest tak, jak jeden bochenek chleba. My nie żyjemy pojedynczym kawałkiem, bo to jest śmierć. Wartość jest wtedy, kiedy jesteśmy razem i kiedy żyjemy w jedności, kiedy kochamy się, kiedy miłujemy się, kiedy szanujemy się, kiedy liczymy się ze sobą. Wtedy wieczerza ma sens. Wtedy wieczerza ma wartość. Wtedy wieczerza przynosi zwycięstwo. Dlatego to jest niezwykle ważne i niezwykle istotne. Gdy podchodzę do stołu, to ja muszę mieć świadomość, czy ja nie jestem winien wobec jakiejś osoby w tym zborze. Czy ja naprawdę wszystko uregulowałem. Czy ja nikomu niczego, nie mam jakiejkolwiek winy, jakiegokolwiek braku. Bo to jest niezwykle istotne. Jeżeli mówimy, albo przychodzimy do stołu pańskiego, a tak naprawdę nie żyjemy życiem zboru, a tak naprawdę nie szanujemy zboru, a tak naprawdę nie liczymy się ze zborem, a tak naprawdę nie liczymy się z porządkiem zboru, a tak naprawdę nie liczymy się z nauczaniem w tym zborze, wieczerza jest czymś obłudnym wtedy. Wtedy ona nie ma sensu. Wtedy ona nie ma mocy. Wtedy ona nie ma zwycięstwa. Wtedy ona po prostu nie działa. To jest wtedy tylko zjedzenie zwykłego kawałka chleba i wypicie łyka wina. I nie ma nic w tym więcej. Jak wielką wagą jest. Przywiązać do tego swoje serce, swój umysł, ażeby przychodząc do stołu pańskiego, naprawdę być pewien, że ja nie mam do ciebie nic. Ja mogę każdej osobie spojrzeć w oczy i powiedzieć, jestem wobec ciebie w porządku. Nie mam nic do ciebie. Nie mam nic, jestem wolny. Między tobą a między mną nie ma nic. Jest tylko pokój, jest tylko miłość, jest tylko to, co wynika z Bożego Słowa. To, co wypływa z prawdziwej relacji. I przy wieczerzy my nie tylko o tym przypominamy sobie, że tak ma być, ale przy wieczerzy my mówimy o tym, że musimy wszystko zrobić, co trzeba zrobić. Ażeby tak było. I gdy przychodzimy do zboru jako jeden bochenek chleba, gdy przychodzimy do zboru jako całość, jako jedność, nieskłóceni, to jest to, o czym mówił Mariusz w czwartek, kiedy naprawdę szanujemy się nawzajem, kiedy liczymy się ze sobą i to wszystko, co z tego wynika, jeżeli tak jest, spożywając wieczerze, masz moc wtedy, masz zwycięstwo wtedy. To naprawdę ma ogromne znaczenie. Dlatego dla kogo jest wieczerza? Następny punkt. Dla kogo jest wieczerza? Po pierwsze, przede wszystkim wieczerza jest dla tych, którzy wierzą w Boga, w Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie wierzymy w krzyż, w Golgotę, w Jezusa Chrystusa, w Jego śmierć na krzyżu, wieczerza nie ma sensu. Wieczerza jest dla tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. A po drugie, wieczerza jesteś dla tych, którzy rozumieją, czym jest ciało, czym jest bochenek, czym jest zbór, czym jest jedność, czym jest pojednanie, czym są właściwe relacje między sobą. Dla tych jest wieczerza. I dla tych ludzi wieczerza ma wartość. I dla tych ludzi po spożyciu wieczerzy możemy mówić o łasce i o błogosławieństwie. Właśnie kiedy tacy ludzie spożywają wieczerzę, wtedy możemy mówić, że w wieczerzy jest łaska i jest błogosławieństwo. Bo jak mówił Mariusz w czwartek, my potrzebujemy siebie nawzajem. My o tym, żeśmy nie zdecydowali, o tym Jezus zdecydował, że w tym zborze są tacy ludzie, a nie inni. O tym Jezus zdecydował. To jest ponad nami. To jest ponadnaturalne. To nie są przypadki. To nie jest tak po prostu, że ślepy los tak sprawił. Nie, o tym zadecydował Jezus, że ta grupa ludzi jest przypisana do tego bochenka, do tego zboru, ta grupa ludzi. I ta grupa ludzi ma tak żyć ze sobą. Mają zrobić wszystko, co trzeba zrobić, bo po to płynęła krew Jezusa Chrystusa, po to przyszła ofiara z mocy Golgoty, ażeby zrobić wszystko, co trzeba, naprawiając swoje życie, ażebyśmy mogli doświadczać łaski i Bożego błogosławieństwa. I my jesteśmy w tym zależni. My jesteśmy w tym od siebie zależni. Mariusz powiedział, gdy jeden człowiek choruje, wszyscy cierpimy. Gdy ktoś grzeszy, gdy ktoś lekceważy nas, gdy ktoś ma złe myśli o tym bochenku chleba, to chorujemy i zatrzymujemy łaskę i zatrzymujemy błogosławieństwo. A jakie mamy pragnienie? Przyjdź do kościoła, wielbić Boga, modlić się do Boga, słuchać Słowa Bożego i odczuwać Bożą łaskę, Bożą moc, Boże działanie i wszelkie błogosławieństwa, jakie są przygotowane i jakie wypływają z krwi Jezusa, a są udziałem Jego Kościoła. I ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, o której chcemy tutaj powiedzieć. Biblia mówi, apostoł Paweł mówi, to czytaliśmy o tym, że w różny sposób ludzie przyjmowali w historii Kościoła wieczerze. I apostoł Paweł zapisał coś niezwykle istotnego. Napisał, że w niewłaściwy sposób przyjmowana wieczerza powoduje, że są ludzie słabi, że są chorzy i niektórzy zasnęli. Jak to rozumiemy? Najczęściej, kiedy w przyszłości słuchałem tego fragmentu Bożego Słowa, to słyszałem tak, że ludzie po prostu, którzy źle przyjmowali wieczerze w niewłaściwy sposób, nie rozumiejąc, czym jest społeczność, czym jest ciało, czym jest bochenek, czym jest zbór, czym jest jedność, czym jest szanowanie się. Ludzie, którzy tego nie rozumieli, to po pierwsze po prostu duchowo byli słabi. To jest prawda. Wtedy ludzie duchowo są słabi, dlatego że gdzieś tam przerwana jest społeczność między nimi a Jezusem Chrystusem. I duchowo są słabi i to nawet może doprowadzić do tego, że gdzieś tam w którymś momencie mogą całkowicie odejść od Boga. Inni chorują. I najczęściej słyszałem, że ci ludzie chorują po prostu duchowo, że są słabi, chorują duchowo. A ja chciałbym powiedzieć, że źle przejmowana wieczerza powoduje to, że ściągamy na siebie nie tylko chorobę duchową, ale chorobę fizyczną. Źle przyjmowana wieczerza pańska powoduje to, że ściągamy na siebie chorobę także fizyczną. I w końcu to, co słyszeliśmy odnośnie, a wielu z was zasnęło. I też słyszałem, że po prostu duchowo umarli, duchowo nie żyją dla Boga. Oczywiście to też jest prawda, ale źle przyjmowana wieczerza, musimy to wiedzieć, sprowadzić na nas może fizyczną śmierć. Może na nas sprowadzić fizyczną śmierć. O tym mówił apostoł Paweł. O tym właśnie mówił apostoł Paweł. O co chodzi w tej wieczerzy? Po pierwsze, gdy przy stole przystępujemy do wieczerzy, to musimy wiedzieć o jednej rzeczy. Musimy nauczyć się osądzać siebie. Na czym to polega? Zanim przyjdę do tego miejsca, to muszę usiąść w domu i pomyśleć, czy rzeczywiście wszystkie moje grzechy są przebaczone, czy rzeczywiście naprawdę pokutowałem, czy naprawdę wszystko załatwiłem między mną a Jezusem, czy wszystko jest w porządku, czy nie ma czegoś, co przerywa moją relację, co przerywa moją relację. To po pierwsze, ja muszę, i to jest osądzanie się, jeżeli mam złość, przykład tylko taki pierwszy lepszy, taki przyszedł mi do głowy, jeżeli mam w swoim sercu złość, a zbliżają się dni wieczerzy, to co robię? Osądziłem siebie, uczciwie spojrzałem na siebie i widzę, że mam złość. Co robię? Idę z tym pod krzyż do Jezusa, ażeby rozprawić się z tą złością. I cokolwiek to wszystko inne. Na tym polega osądzanie siebie, żebym trzeźwo spojrzał na siebie, popatrzył uczciwie, jaki naprawdę jestem, żebym umiał osądzić siebie. To dziś jest niezwykle ważne. Umieć osądzić siebie, a gdy ktoś nie umie tego robić, to przychodzi do Ducha Świętego i mówi: Duchu Święty, pomóż mi, pokaż mi prawdę o mnie, pokaż mi, jak chcę uczciwie siebie osądzić. Po drugie, to co jest niezwykle ważne w tym osądzaniu, to czy mam, czy nie mam coś przeciwko drugiej osobie. Czy mogę powiedzieć, że jestem rzeczywiście, że mam wszystko załatwione między każdą jedną osobą, która jest w tym zborze. To jest osądzanie. A jeżeli przyjdzie mi coś do głowy, jeżeli przyjdzie Duch Święty z myślą, podda mi, że coś tam przypomni mi jakieś wydarzenie, to moim obowiązkiem jest pójść do tej osoby i to załatwić. To jest osądzanie siebie. A jeżeli Duch Święty pokaże mi, że to z Twojej winy właśnie jest, to idę i załatwiam to. To jest osądzanie. Raz, że osobistego naszego życia i takie uczciwe relacje między mną a Jezusem, a po drugie uczciwe relacje między mną a osobą w tym zborze. I to jest moment osądzania. I dalej Biblia mówi, gdy my to robimy, korzystamy z łaski ponad miarę. Korzystamy z łaski i z Bożego błogosławieństwa. A jeżeli my tego nie robimy, to co się dzieje? To do jakiegoś czasu po prostu Bóg daje nam łaskę i tylko po prostu patrzy na nas. I patrzy, jak długo będziemy jeszcze przychodzić do stołu Pańskiego w niegodny sposób. Po prostu daje nam czas na upamiętanie. I w którymś momencie, wiadomym tylko dla Boga, Bóg wkracza z miłości do człowieka i co robi? I po prostu, mówiąc po ludzku, jeżeli chodziłeś do kościoła i czytasz Boże Słowo i nie umiesz siebie osądzić, nie umiesz tego zrobić, niestety minął czas łaski, teraz ja muszę ciebie osądzić. I przychodzi moment, kiedy Bóg bierze się za nasze życie i osądza je zgodnie z tym, jakim ono jest, jak postępujemy, po prostu osądza je. I co dzieje się w tym sądzie? Dopuszcza różne rzeczy. Czym Biblia tutaj mówi, apostoł Paweł tutaj mówi, przeczytajmy to może. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to nas, że wychowuje. Na czym polega sąd Pana? Nie żeby ciebie zabić, tylko wychować. Sąd polega na tym, żeby ciebie wychować. Przypomnieć ci, dotrzeć do ciebie, powiedzieć: człowieku, źle robisz. Ja jestem dobrym ojcem, ja chcę cię wychować, źle robisz. To jest właśnie wychowanie. Na czym polega to wychowanie? Zawsze z czym się kojarzy? Tak jest. Wychowanie zawsze kojarzy się z karceniem. I to karcenie może być trudne. To nawet może być choroba. Dopuści Pan choroby do ciebie, żebyś tej choroby zastanowił się, dlaczego tak się stało. Albo w inny sposób, w różny sposób. Coś, co przyjdzie do ciebie, co się tobie nie podoba. To jest właśnie wychowanie. I to coś, co przyjdzie do twojego życia, a tobie się to nie podoba, ma ci zwrócić twoją uwagę na Jezusa Chrystusa i na to, że masz coś w swoim życiu zrobić z tym, co jest niewłaściwe. To jest wychowanie. I jeżeli to nie pomaga, to wiecie, co się dzieje? To przychodzi Pan i mówi: dosyć, nie możesz chodzić tak po tej ziemi. Nie możesz kalać mojego kościoła. Nie możesz niszczyć mojego zboru. Nie możesz. Dałem ci czas, dałem ci łaskę. Sam nie umiałeś siebie osądzić. Minął czas łaski, karciłem ciebie, wychowywałem ciebie. Nie dałeś się wychowywać. Mój zbór jest, mój Kościół jest zbyt czysty i zbyt święty i nie możesz go niszczyć. Zabieram twoje życie. Zabieram twoje życie. To wcale nie oznacza, że ten, który umiera w ten sposób idzie do piekła. Nie. Może, owszem, może, ale najczęściej nie idzie do piekła po prostu, jeżeli Bóg zastosował aż tak drastyczny moment karcenia. Tylko chodzi o to, że ten człowiek, umierając, tak jak mówił apostoł Paweł, całe dzieło jego życia spłonęło, a on sam będzie zbawiony. To tak właśnie należy. Ja tak to rozumiem. To jest moment, w którym Bóg mówi: dosyć już, nie możesz już niszczyć tego zboru. Nie dajesz się karcić, nie dajesz się naprawić. Przerywam ci życie, przerywam ci życie. Owszem, będzie człowiek zbawiony, ale całe jego dzieło życia po prostu spłonie. A on po prostu jak przez ogień będzie zbawiony. Do tego może posunąć się Bóg Wszechmogący. Ale to nie jest dnia na dzień, to jest łaska trwa długo. Bóg daje łaskę ludziom. I o tym wszystkim musimy pamiętać przy wieczerzy. I gdy te wszystkie elementy, o tych wszystkich elementach będziemy pamiętać, to gdy ją będziemy w ten sposób przyjmować, odejdziemy z tego stołu i naprawdę możemy doświadczać mocy i zwycięstwa. A gdy wychodzimy od stołu Pańskiego, już kończę, i nie ma zwycięstwa, i nie ma posilenia duchowego, to mówimy, to jak to jest, że słyszymy, że w wieczerzy jest posilenie, a tak naprawdę nic się nie dzieje. Właśnie z tego powodu. Właśnie z tego powodu. Zawarte przymierze jest wieczne. Bóg je, Pan Jezus Chrystus je dotrzymuje każdego dnia. Od nas zależy, co my z tym przymierzem robimy. A ono niesie za sobą ogromne błogosławieństwo i wielką łaskę do twojego życia. Działanie Ducha Świętego, zrozumienie Słowa Bożego, dawanie ci doświadczyć przedsmaku nieba, tego wszystkiego, co niesie przyszłość dla ciebie, to, co w przyszłości będzie twoim udziałem. To jest cudowne, to jest wspaniałe, to jest zbyt wielkie, to jest zbyt wzniosłe, to jest zbyt piękne, żeby tego nie szanować. Amen.